Współczesne problemy gospodarcze Niemiec nie są przejściową recesją, lecz symptomem głębokiego rozszczelnienia modelu neomerkantylistycznego. Przez dekady Berlin budował swoją potęgę na fetyszyzacji eksportu dóbr fizycznych i perfekcji analogowej produkcji. Stworzyło to poznawczą pułapkę. Doskonałość w optymalizacji procesów, czyli pytanie o to, jak robić, przesłoniła konieczność zmiany paradygmatu strategicznego. Pytania o to, co robić. W efekcie kraj, będący globalnym wzorem inżynierii przemysłowej, stał się zakładnikiem własnego sukcesu. Zignorowano przejście świata od produktów do platform i od mechaniki do ekosystemów danych. Ten kryzys to nie tylko kwestia cen energii czy konkurencji z Chinami. To przede wszystkim porażka kulturowo-instytucjonalna. Triumf proceduralnej powagi nad zdolnością adaptacji. Dla Europy i regionów sprzężonych z niemieckim rdzeniem, takich jak Wielkopolska, sytuacja ta jest ostrzeżeniem przed kopiowaniem wzorca, który w dążeniu do stabilności stał się hamulcem modernizacji. Niemcy nie są kaput w sensie materialnym, lecz w sensie narracyjnym. Ich dotychczasowa opowieść o racjonalności przestała wyjaśniać rzeczywistość cyfrowego świata. Niemcy po końcu własnej legendy. Błąd w interpretacji ich sytuacji polega na tym, że kryzys wciąż opisuje się językiem cyklu koniunkturalnego. Tymczasem teza Wolfganga Munchaua jest brutalna. Niemcy nie przechodzą zwykłej recesji, lecz strukturalne rozszczelnienie modelu. Mechanizm ten został zaprojektowany do świata, który już nie istnieje. Kryzys jest wielowarstwowy. Ekonomicznie to zmierzch formuły opartej na eksporcie towarów fizycznych. Instytucjonalnie degeneracja systemu wzajemnej asekuracji przemysłu i polityki. Technologicznie porażka cyfryzacji i niezrozumienie, że wartość przeniosła się z rzeczy do ekosystemów danych. Geopolitycznie zaś klęska złudzenia, jakoby handel z autokracjami automatycznie je cywilizował. Aktualne dane Bundesbanku potwierdzają te wyzwania strukturalne. Niemcy są u progu głębokiej zmiany. Choć powojenny cud gospodarczy był jednym z najbardziej imponujących projektów XX wieku. Dziś ta formuła wyczerpała się całkowicie. Model ten łączył dyscyplinę produkcyjną z kulturą zawodową i kompromisem między kapitałem a pracą. Fundamentem był etos średnich przedsiębiorstw, które stały się globalnymi mistrzami w wąskich niszach. Obok nich istniał wielki przemysł ciężki, który przez dekady stanowił materialny szkielet globalizacji. Sukces może stać się poznawczą pułapką. W Niemczech przybrała ona postać neomerkantylizmu, przekonania, że państwo odnosi sukces tylko wtedy, gdy eksportuje więcej towarów fizycznych niż importuje. Nadwyżka eksportowa może być bowiem objawem niedoinwestowania kraju i braku wyobraźni wobec nowych sektorów wartości. Kultura proceduralnej powagi pomyliła kontrolę z adaptacją. Niemcy stali się mistrzami epoki analogowej. Potrafili fenomenalnie optymalizować procesy produkcji, jednak nowoczesna gospodarka zaczęła nagradzać pytanie o to, co właściwie należy wykonywać. Gdy świat przesuwał się od produktu do platformy i od mechaniki do danych, Niemcy zachowywali się tak, jakby przyszłość była po prostu bardziej zaawansowaną wersją przeszłości. Kluczem jest zmiana ontologii produktu. Niemiecki błąd polegał na próbie obrony doskonałości maszyny w epoce, która premiowała architekturę systemu. Ta sama logika dotyczy energetyki. Zależność od Rosji sprawiła, że bezpieczeństwo państwa stało się zakładnikiem autorytarnego dostawcy. Po agresji na Ukrainę Niemcy utracili tani surowiec i mit racjonalności. Przykładem jest konstytucyjny hamulec zadłużenia, który doprowadził do absurdu fiskalnego. Budżet pozostaje czysty, podczas gdy infrastruktura jest technicznie zmęczona. Model eksportowy traci dawną siłę. Dla Unii Europejskiej ma to znaczenie systemowe, gdyż kondycja Niemiec wpływa na architekturę euro oraz zdolność Europy do konkurowania ze Stanami Zjednoczonymi i Chinami. Dotyczy to także Wielkopolski. Jeśli niemieckie fabryki ograniczają inwestycje, skutki dotkną Poznania, Kalisza czy Konina. Wielkopolska musi zapytać o własną strategię i dywersyfikację technologiczną. Humor absurdu staje się tutaj narzędziem trzeźwości. Absurdem byłoby kopiowanie niemieckiego modelu w chwili, gdy sam Berlin odkrywa jego wyczerpanie. Niemiecka lekcja nie brzmi: porzućmy przemysł. Brzmi raczej: nie wolno go ubóstwiać w starej formie. Nie można mylić eksportu z rozwojem, taniej energii z bezpieczeństwem, a procedury z inteligencją instytucjonalną. Przypadek niemiecki to ostrzeżenie przed cywilizacją, która wierzyła, że powtarzalność zastąpi wyobraźnię strategiczną. Ich dotychczasowa opowieść o sobie przestała wyjaśniać rzeczywistość. Wciąż mówią językiem sukcesu, który przestał działać. Wiele błędów przez lata przedstawiano jako przejawy racjonalności. Tani gaz z Rosji nazywano pragmatyzmem, zależność od Chin globalnym otwarciem. Dopiero gdy historia wystawiła rachunek, okazało się, że te cnoty były zakamuflowanymi ryzykami. Neomerkantylizm niemiecki to reżim wyobraźni. Problem zaczyna się, gdy nadwyżka handlowa staje się świeckim sakramentem. Dramat Niemiec polega na tym, że udoskonalano aparat przemysłowy dokładnie wtedy, gdy przewaga przeszła do tych, którzy projektują platformy i globalne standardy cyfrowe. Niemiecki neomerkantylizm to gospodarcze przedłużenie antropologii producenta rzeczy trwałych i eksportowanych. W tym świecie człowiek nie jest inwestorem wysokiego ryzyka, lecz inżynierem, majstrem i strażnikiem normy technicznej. Ten etos dał Europie przemysłową powagę i kulturę jakości, ale każdy etos, gdy nie zna własnej granicy, zamienia się w ideologię. Niemiecki model stał się nią wtedy, gdy przestał dopuszczać myśl, że wartość może powstawać gdzie indziej niż w fabryce. Tu pojawia się konflikt z teorią przewagi komparatywnej. Ricardo sugerował, że dobrobyt polega na zdolności do relokacji zasobów tam, gdzie tworzy się większa wartość. Niemiecka obsesja na punkcie przemysłu fizycznego była buntem przeciw tej logice. Neomerkantylizm stał się polityką opóźniania prawdy. Model ten uwielbia estetykę maszyn i dymiących kominów, ale zupełnie nie radzi sobie z estetyką kodu czy modeli językowych. Dlatego lęk przed cyfryzacją był lękiem kulturowym. Przez dekady model bronił się wynikami. Jednak sukces wynikał z taniego rosyjskiego gazu, chińskiego popytu i słabe euro. To, co Berlin interpretował jako własną sprawność, było w rzeczywistości rentą z układu geopolitycznego. Gdy układ się skończył, rzekoma natura modelu okazała się jedynie pogodą. Niemiecki neomerkantylizm był nierozerwalnie sprzężony z korporacjonizmem. W Niemczech pojęcie to, łącząc dialog społeczny z systemem oligarchicznego uzgadniania interesów, zaczęło chronić wielkie podmioty przed presją zmian. Przy stole negocjacyjnym zabrakło innowatorów i twórców platform. Przykładem jest system bankowy. Niemcy uniknęli agresywnego kapitalizmu giełdowego, ale ceną za to była słabość rynków kapitałowych i niezdolność do finansowania wysokiego ryzyka technologicznego. Organizacja OECD wskazuje na konieczność reform strukturalnych i cyfryzacji. Słaby wzrost produktywności wiąże się z dominacją modelu bankowego, który nie przekształca oszczędności w inwestycje w młode firmy. Skutkiem jest zapóźnienie względem Stanów Zjednoczonych i Chin. Niemcy są tu przypadkiem emblematycznym. Kraj o potężnej bazie przemysłowej nie zdołał zamienić kapitału przeszłości w kapitał przyszłości. Należy oddzielić krytykę neomerkantylizmu od infantylnej krytyki przemysłu. Przemysł pozostaje fundamentem suwerenności gospodarczej. Niemiecki błąd polegał na tym, że zbyt długo traktowano dotychczasową strukturę przemysłu jako niezmienny fundament porządku społecznego. Neomerkantylizm był także polityką płacową. Reformy ery Schrödera poprawiły kosztową pozycję eksporterów, ale w dłuższym horyzoncie tłumiły popyt wewnętrzny i wzmacniały zależność od zagranicznych nabywców. Wspólna waluta osłabiła mechanizm aprecjacji marki, co stworzyło potężną przewagę wewnątrzunijną. Z perspektywy partnerów była to strategia, w której niemiecki eksport jest cudzym deficytem. Jeśli państwo nie inwestuje w infrastrukturę cyfrową czy energetyczną, oszczędza w księgach, ale zadłuża się wobec przyszłości. Dlatego symboliczne znaczenie ma niemiecka porażka cyfrowa. Gospodarka cyfrowa nie była pokojem zabaw, lecz nową infrastrukturą władzy. Kto ją zlekceważył, ten stracił zdolność definiowania standardów. Korporacjonizm i neomerkantylizm sprzymierzyli się z technologiczną stagnacją. Koncerny mamią wizją innowacji, lecz realna zmiana zagraża ich rentom. Gdy technologia nie przekona przyszłości, zaczyna oszukiwać teraźniejszość. Neomerkantylizm tworzy specyficzną politykę zagraniczną. Dyplomacja staje się tu działem sprzedaży gospodarki narodowej. Problem pojawia się wtedy, gdy interes eksportowy przesłania ocenę ryzyka politycznego i bezpieczeństwa strategicznego. Niemiecka doktryna business first pozwalała maskować relacje z Rosją i Chinami językiem pragmatyzmu. Niemcy traktowały chiński popyt jako dowód żywotności własnego modelu. Jednak Chiny nie były biernym odbiorcą. Uczyły się i kopiowały, budując własne łańcuchy dostaw. W efekcie niemiecki eksporter karmił przyszłego konkurenta. Model oparty na eksporcie tradycyjnego przemysłu wymaga głębokiej korekty, ponieważ wygrał w poprzedniej epoce. Niemiecki przypadek obrazuje, jak racjonalność lokalna generuje irracjonalność systemową. Firmy dbały o koszty i eksport, politycy chronili miejsca pracy, a banki finansowały znane branże. Suma tych działań stworzyła system kruchy. To problem emergencji. Mikroostrożność wyprodukowała makroślepotę. Podczas gdy Stany Zjednoczone i Azja budowały nową politykę technologiczną, Niemcy starannie regulowały ruch w świecie, w którym zmieniła się mapa. Niemcy odpowiadają za około 1/4 produktu krajowego brutto Unii Europejskiej. Ta skala sprawia, że ich błąd strategiczny staje się problemem całej sieci. Dla Wielkopolski ta diagnoza ma wymiar praktyczny. Uzależnienie od tego rdzenia staje się kanałem transmisji ryzyka. Wdzięczność należy się historii gospodarczej za transfer standardów i impuls modernizacyjny. Jednak nie wolno zakładać, że niemiecki model pozostanie automatycznym źródłem wzrostu. Region, który chce być traktowany poważnie, nie może pełnić jedynie roli zaplecza cudzego eksportu. Musi rozwijać własne kompetencje w obszarach cyfryzacji, sztucznej inteligencji i zielonej energii. Wielkopolska nie powinna kopiować niemieckiego neomerkantylizmu, lecz uczyć się na jego błędach. Czy konkurencyjność oznacza innowacje i jakość życia, czy raczej presję płacową i zależność od autokratycznych rynków? Munchałowska teza o końcu niemieckiego cudu to teza o końcu bezkarności starej narracji. Opowieść o eksporcie i taniej energii przestała wystarczać. Nowa wizja wymaga produktywności cyfrowej i odwagi w likwidowaniu sektorów bez przyszłości. Największa lekcja brzmi, że eksport nie jest strategią cywilizacyjną, lecz narzędziem gospodarczym. Państwo nie może być działem obsługi koncernów, a polityka zagraniczna akwizytorem w salonie autokratów. Neomerkantylizm był świecką religią niemieckiego eksportu, cyfryzacja zaś okazała się jej herezją. Niemcy wierzyli, że przyszłość będzie jedynie precyzyjniejszą wersją przeszłości. Cyfrowa porażka tego kraju to objaw głębszej choroby poznawczej. Berlin nie rozumiał, że cyfryzacja to zmiana gramatyki gospodarki przemysłowej. W świecie analogowym liczył się doskonały przedmiot, w cyfrowym system, który stale się uczy i skaluje. Określenie internetu jako Neuland użyte przez Angelę Merkel obnaża to mentalne zapóźnienie. Niemiecki aparat państwowy traktował cyfryzację jako obszar pomocniczy. Efektem jest brak ekosystemu kompetencji i modeli biznesowych. Wyniki Niemiec w zakresie cyfryzacji pozostają poniżej średniej unijnej. To już nie są tylko złośliwe uwagi publicystów, to język instytucji. Niemcy miały wszelkie powody, by zrozumieć cyfryzację wcześniej. Sukces firmy SAP nie stworzył jednak szerokiego ekosystemu. Gospodarka cyfrowa wymaga podglebia, kapitału wysokiego ryzyka oraz akceptacji porażki. Problem nie tkwił w braku inteligencji, lecz w jej alokacji. Zbyt wiele talentów trafiało do struktur nagradzających optymalizację. Niemiecki system finansowy był znakomity w finansowaniu przemysłu, lecz słaby w obszarze innowacji niematerialnych. Według badania Bitkom z 2025 roku 1/4 niemieckich startupów rozważała relokację przez brak kapitału wzrostu. Niemcy mają problem z układem krwionośnym, kwestie finansowe splotły się tutaj z barierami regulacyjnymi. Niemcy to państwo gęstych procedur i kultury prawnej, która ceni przewidywalność. W gospodarce cyfrowej prędkość eksperymentu jest jednak kluczowa. Analogowa administracja staje się dla start-upów przeciwnikiem ontologicznym. Biurokracja żyje z finalizacji formularza, a nowoczesny biznes z iteracji. Faks w urzędzie czy papierowy formularz obnażają głęboką nieciągłość między samoobrazem a doświadczeniem użytkownika. Prawdziwa cyfryzacja wymaga przebudowy zaufania, przejścia na identyfikację elektroniczną i automatyzację procesów. Ta analogowa mentalność przeniknęła także do przemysłu motoryzacyjnego. Samochód elektryczny zakwestionował całą hierarchię kompetencji. Kluczowy przestał być silnik czy mechaniczna elegancja, najważniejsze stały się bateria i system operacyjny. Niemiecka motoryzacja próbowała odpowiedzieć na tę zmianę, doskonaląc to, co już umiała. To był błąd Smith-Korona. Producent maszyny do pisania nie stworzy komputera, dopóki myśli kategoriami starej technologii. Podobnie niemiecki producent aut, dopóki postrzega pojazd jako samochód spalinowy z doklejonym oprogramowaniem, nie zbuduje ekosystemu mobilności cyfrowej. Skutki tego opóźnienia są już widoczne. Niemiecki Związek Przemysłu Motoryzacyjnego ostrzega, że do 2035 roku zagrożonych może być kolejnych 125 tysięcy miejsc pracy. To przenoszenie błędu technologicznego na rynek pracy i finanse publiczne. Koncerny, które perfekcyjnie zarządzały mechaniką, zderzyły się z logiką produktu cyfrowego. Software to architektura, kultura pracy i ciągła aktualizacja. Niemiecka precyzja chce wypuścić produkt, gdy będzie doskonały. Rynek odpowiada, kiedy ty czekasz na doskonałość, ktoś inny zdobywa dane. Moralna wyższość bez infrastruktury cyfrowej jest piękną deklaracją wygłaszaną przez cudzy system operacyjny. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju w 2025 roku wskazywała, że Niemcy muszą przeciwdziałać niedoborom siły roboczej. Państwo starzeje się, a administracja wciąż traktuje cudzoziemca jak podejrzanego petenta. Można zmieniać przepisy, ale jeśli praktyka urzędów wysyła komunikat obcości, hardware reformy nie uruchomi aplikacji otwartości. Cyfryzacja wymaga zmiany myślenia. Państwo analogowe jest zorganizowane wokół dokumentu i pieczątki, natomiast państwo cyfrowe wokół danych, procesu i interoperacyjności. Niemcy zbyt często pozostawały przy pierwszym modelu. To paradoks państwa prawnego, które tak bardzo ufa procedurze, że zapomina o funkcji, dla której ta procedura istnieje. Gdy przedsiębiorca zużywa energię na obsługę instytucji zamiast na rozwój produktu, państwo staje się konkurentem o jego uwagę. Biurokracja chroni istniejących i zniechęca wchodzących. Porażka cyfrowa Niemiec jest więc także porażką konkurencji. Niemcy nie upadają z powodu braku kompetencji. Upada pewna konfiguracja instytucji i przekonań. W świecie cyfrowym wartość generuje efekty sieciowe. Im szersza baza użytkowników i więcej danych, tym większa przewaga systemu. W gospodarce platformowej drugie miejsce oznacza zwykłą zależność od infrastruktury lidera. Brak europejskich gigantów to problem suwerenności. Kto nie kontroluje platform, ten jedynie negocjuje warunki uczestnictwa w cudzym świecie. Porażka cyfrowa uderza w bezpieczeństwo i strategiczną autonomię. W XXI wieku kontrola nad danymi i software jest równie ważna co kontrola nad fabryką. Ma to znaczenie dla Wielkopolski. Region włączony w niemieckie łańcuchy wartości musi zapytać, jakie kompetencje będą potrzebne po cyfrowym przesileniu. Jeśli niemiecki przemysł będzie reorganizował dostawy pod presją Chin, polscy kooperanci muszą awansować technologicznie albo pogodzić się z rolą łatwo wymienialnych wykonawców. Rozsądna postawa to nauka na błędach partnera. Jeżeli Niemcy przegapiły światłowody, my nie przegapmy sztucznej inteligencji. Porażka cyfrowa uczy, że modernizacja to nie tylko zakup technologii. Niemiecki przypadek to ostrzeżenie przed modernizacją fasadową. Cyfrowa słabość sprawiła, że system powoli tracił zdolność do przyszłości. To choroba metaboliczna gospodarki. Nie wystarczy posiadać przemysłowych mięśni, jeśli organizm nie potrafi przetwarzać informacji. Absurdalne było udawanie, że jakość mechaniczna wystarczy w świecie platform. Niemiecka kultura gospodarcza zbyt długo oczekiwała, że programiści czy analitycy danych uznają zwierzchnictwo starej świątyni. Niemiecki porządek był bezradny, ponieważ był zbyt pewny swojej formy. Cyfryzacja musi być traktowana jako infrastruktura podstawowa. Analogowe państwo jest ukrytą dotacją dla starych struktur. Cyfrowa porażka obnaża ograniczenia pojęcia konkurencyjności. Niemcy rozumieli ją jako zdolność sprzedaży produktów wysokiej jakości. Jednak dziś konkurencyjność to zdolność szybkiego skalowania modeli biznesowych i zarządzania danymi. Państwo może posiadać konkurencyjne fabryki, a jednocześnie niekonkurencyjny system innowacji. To pytanie stworzyło ich potęgę, jednak epoka cyfrowa wymusiła redefinicję produktu. Kto nie odpowie na pytanie, co właściwie sprzedaje, ryzykuje perfekcyjne doskonalenie niewłaściwego sposobu działania. Niemiecka stagnacja pokazuje, że kontynent nie może budować przyszłości wyłącznie na regulacjach i tradycji przemysłowej. Problem tkwi w traktowaniu fundamentów jako wymówki, by nie przebudować domu. Jeśli Niemcy połączą inżynierię z software i sztuczną inteligencją, mogą odzyskać dynamikę. Wymaga to jednak rezygnacji z iluzji, że przyszłość będzie kompatybilna z przeszłością. Niemcy wciąż mogą być potęgą, ale nie jako muzeum analogowej perfekcji. Prawdziwym wyzwaniem nie jest już produkcja najlepszej śruby w Europie, lecz zrozumienie, kto kontroluje architekturę maszyny, do której ta śruba ma pasować. Czy naród czczący precyzję każdego detalu zdoła zaakceptować chaos twórczego zniszczenia? Zanim jego doskonałe maszyny staną się jedynie luksusowymi eksponatami w świecie rządzonym przez algorytmy.